Mateusz Jankowski, nowum na antenie Akademickich Grad Indeks. Mamy teraz 21 odcinek, łapiemy oczko i jedziemy dalej, jest dobrze. Dwa tygodnie temu rozmawiałem z Jeremiaszem Romejko na temat przebudzenia humanistycznego. Oczywiście posłużyliśmy się wtedy bardzo potocznym rozumieniem humanistyki i ograniczyliśmy się do szkolnego myślenia o tym, że humanista to człowiek taki, który po prostu nie umie matematyki. Dzisiaj dla przeciwwagi moim gościem jest dr Tomasz Turowski, z którym rozmawiał będę o ujęciu humanistyki, czy jej miejsca w rzeczywistości właśnie w sposób merytoryczny, akademicki, naukowy. I za chwilkę do tego przejdziemy. Witam pana serdecznie, panie doktorze.
Dzień dobry, panie Mateuszu, dzień dobry państwu.
Realizuje nas Magdalena Budzyniak, oczywiście doskonale znana wam DJ-ka. A zatem najpierw będziemy rozmawiać w ogóle o tym, skąd wzięły się problemy i skąd wziął się w ogóle podniesiony głos na temat humanistyki, na temat jej miejsca w rzeczywistości, po czym rozmawiać będziemy także o studentach właśnie skierowanych w stronę humanistycznych dziedzin, a na koniec zainteresujemy się także tym, jak w ogóle w tym kontekście ma się filozofia. Panie doktorze, dyskusja w ogóle na ten temat została podniesiona około właśnie roku 2013, kiedy na Uniwersytecie Białostockim zamknięta została właśnie filozofia. To jest jakby pewnego rodzaju początek dyskusji w ogóle na ten temat, którą szczególnie podniósł Komitet Kryzysowy Humanistyki Polskiej, który mniej więcej właśnie swoją działalność zaczął także w tym czasie, ale zanim do tego dojdziemy, panie doktorze, co to jest w ogóle humanistyka właśnie w takim bardziej już naukowym ujęciu?
Miałbym problem ze zdefiniowaniem tak szerokiego pojęcia. Jest to naprawdę definicja, którą mogę podać, jest definicją nieostrą, ale jak ja rozumiem humanistykę, chciałbym ją traktować w taki sposób bardzo renesansowy, że humanistyka to jest wszystko to, co ludzkie, tak? Czyli w ramach szeroko pojętej humanistyki pewnie mieściłyby się również też nauki ścisłe, które też dotyczą ludzi, tak? Natomiast w dzisiejszych czasach problem z pojęciem humanistyki jest następujący, mianowicie, że humanistyczne to jest to, co nie jest matematyczne. I tutaj dochodzimy do takiego pomieszania z poplątaniem na dobrą sprawę, zgoła nierenesansowym myśleniem, kiedy mówi się o tym, że humanista to jest ktoś, kto czyta książki, pisze wiersze i ewentualnie studiuje języki obce. Natomiast wszyscy, którzy się tym nie zajmują, bądź zajmują się pobocznie, są ścisłowcami, bo na przykład studiują fizykę czy matematykę. Także tak nie do końca rozumiem ten podział. Podział obecny, który zaistniał u nas w kraju na przykład, ale nie tylko, ale głównie będziemy rozmawiać, jak mniemam, o tej pozycji polskiej tutaj.
No, Polska będzie właśnie szczególnie interesującym akurat, nazwijmy to.
Dobrą sprawę podziałem wynikłym z ekonomii, wynikłym z finansów, co do tego nie ma żadnych wątpliwości, bo proszę zwrócić uwagę, jaki jest jeden z celów Komitetu Kryzysowego do spraw humanistyki. Jednym z tych celów jest to, aby nagłośnić sprawę humanistyki w Polsce, czyli właśnie wszystkich filologów, filozofów, socjologów.
Właśnie, dobrze, że tak też pan wymienia, właśnie pan wylicza, bo też będę chciał jednak, żebyśmy skierowali się szczególnie w stronę właśnie struktur akademickich, bo to jednak w nauce najbardziej chyba jaskrawy jest właśnie ten problem. A zatem właśnie tak humanistyka w ujęciu akademickim, domyślam się właśnie, że możemy powiedzmy rozpatrywać ją na poziomie chociażby dyscyplin, chociażby właśnie kierunków studiów. A zatem właśnie co będzie je szczególnie wyróżniało w tym kontekście, że będą akurat po jednej bądź po drugiej stronie barykady?
No, z takich strukturalnych ujęć, no to proszę zwrócić uwagę, że każdy uniwersytet, czyli każda szkoła wyższa ma struktury w postaci wydziałów, prawda? Jest na przykład coś takiego jak Wydział Humanistyczny na Uniwersytecie Zielonogórskim, ale i na wielu innych uniwersytetach. W Poznaniu jest na przykład Wydział Nauk Społecznych, które to wydziały z góry za swój przedmiot mają określone problemy, tak? Wydział Nauk Humanistycznych, czy Wydział Humanistyczny po prostu dotyczy humanistyki, w przeciwieństwie do Wydziału Budownictwa, który dotyczy zupełnie innych sfer. Także te podziały są już umocnione samym statusem uniwersytetu, z niego wynikają i są dla uniwersytetu oczywiste zupełnie. Tak, natomiast tutaj sprawa ogólnopolska, tak na dobrą sprawę, to nie jest sprawa tych kalek czy szufladek, w których będziemy wkładać humanistykę, budownictwo, technikę, fizykę, astronomię, matematykę, biologię, socjologię zwał, jak zwał, tylko jest to sprawa o wiele poważniejsza, tak? Znaczy,
to jest... I właśnie zanim zapytam o to, na czym polega w ogóle powaga tej sprawy i jak w ogóle wyglądają realia tej sprawy, zrobimy sobie właśnie chwilę oddechu na piosenkę, po czym właśnie będziemy pogłębiać ten problem i zapytam także pana o to, o genezę w ogóle problemów związanych z naukami społecznymi, z humanistyką właśnie szeroko rozumianą. A tymczasem piosenka. Słuchacie nowym na antenie akademickiego Radia Index z doktorem Tomaszem Turowskim, filozofem z Uniwersytetu Zielonogórskiego, doskonale znanym wam akurat z programu Nowym, w którym wystąpił już ze mną dwa razy. Rozmawiamy o humanistyce, zwłaszcza właśnie w kontekście polskim. Przed chwilą doszliśmy do wniosku, że humanistyką możemy nazywać przede wszystkim to, co ludzkie właśnie, zarówno z etymologicznego, właśnie z tradycyjnego punktu widzenia. Aczkolwiek, panie doktorze, ja będę chciał uciec właśnie od tej definicji, jak bardziej w stronę właśnie struktur akademickich. Bo gdybyśmy mieli ujmować właściwie humanistykę jako to, co ludzkie, to tak na dobrą sprawę wszystko nas będzie interesowało, prawda?
Jasne.
No, a zatem interesuje mnie właśnie geneza, o której już wcześniej właśnie powiedziałem, że będziemy rozmawiać. Jak w ogóle moglibyśmy zaobserwować właśnie, czy w jaki sposób moglibyśmy podejść do pierwocin w ogóle tego problemu? Kiedy to się zaczęło? W jaki sposób te dyscypliny? Bo też w strukturze akademickiej właśnie będziemy chcieli zauważyć pewien podział. Kiedy w ogóle zaczęło się to wszystko oddzielać?
Tak na dobrą sprawę, to jeżeli, tak jak mówiliśmy sobie w tej naszej pierwszej odsłonie, humanistyczne to jest no, z definicji to, co ma dotyczyć człowieka, tak? Ale pytanie jest o to, co w tym człowieku, czy co dalej, tak? No, wszelkie działalności człowieka, no to tu się mieści rzeczywiście wszystko. Moja teoria, teza, zwał jak zwał, jest następująca, że podziały, o których my dzisiaj mówimy, dokonały się na poziomie akademickim, a po prostu na poziomie szkolnym, znaczy wyniknęły z podziału powiedzmy filozofii na pewne subdyscypliny. Bo musimy pamiętać o tym, że od filozofii wszystko się zaczęło, tak? Żebyśmy sięgnęli do antyku, no to początkowo filozofia była raczej dziedziną jednorodną. Znaczy filozof to był przede wszystkim ten, kto szuka prawdy. Natomiast w późniejszym okresie zaczęto, powiedzmy już w szkole Platona, zaczęto zastanawiać się nad tym, która z subdyscyplin filozoficznych lepiej odpowiada za prawdę, tak? No i dokonał się ten podział ze względu na przedmiot. I pamiętajmy o tym, że nazwy takie jak logika, etyka, fizyka czy metafizyka funkcjonowały już w szkole Platona. Dopiero Arystoteles zauważył, że każda z tych dyscyplin filozoficznych ma swój określony przedmiot. I to wszystko się rozbiło dalej, tak? I tak powiem, poszło to już naturą pędu, że dzisiaj nie mówimy ani o filozofii jako o czymś jednorodnym, ani też nie mówimy o humanistyce jako o czymś jednorodnym, ani też nie mówimy o uniwersytecie, który by scalał na pewną jedną myśl. Tak? Mm-hmm. Uniwersytet dzisiaj ma pewną strukturę, która jest strukturą administracyjną, ale też strukturą techniczną. I tak jak sobie mówiliśmy w pierwszej odsłonie, na samym Uniwersytecie Zielonogórskim mamy różne wydziały, które to wydziały mocno szufladkują studentów, jak i pracowników. Tak? No wiadomo, że student czy pracownik Wydziału Astronomii, Astrofizyki nie będzie się zajmował na przykład, nie wiem, czytaniem Hegla, a filozof z Wydziału Humanistycznego nie będzie się zajmował śledzeniem gwiazd czy odkrywaniem nowych pulsarów.
To jest ciekawy wątek, bo czytałem swego czasu właśnie artykuł, zwłaszcza o uczelniach brytyjskich, właśnie o Oxfordzie i o Cambridge, jako tych najbardziej elitarnych, gdzie studenci właśnie kierunków, no ujmijmy to na chwilę właśnie znowu w ten podział, czy to humanistyczny, czy to właśnie społeczny, czy to ścisłych, są jednak nierzadko wręcz przymuszani do udzielania się przykładowo w kołach naukowych. Mamy przykładowo właśnie studenta literatury, nie wiem, no jakiejś niemieckiej, który jest zmuszany do tego, żeby wybrał się na koło, powiedzmy, pasjonatów właśnie astronomii. Są właśnie tego typu podziały i wydaje mi się właśnie, że to też prowadzi naszą dyskusję do zapytania o to, jaki w ogóle zatem powinien być cel istnienia uniwersytetu, skoro właśnie to tam występują te wszystkie podziały.
Jasne, tylko już jak pan powiedział, że student na przykład koła literatury Uniwersytetu Oksfordzkiego jest przymuszany do brania udziału w kole naukowym studentów astronomii czy matematyki, fizyki, to nie podoba mi się słowo przymuszany, tak? Bo jeżeli jest przymuszany, no to nie jest to zgodne z jego wolnym wyborem, prawda? wolny wybór jest, właśnie, może jest pewnym fundamentem wyboru kierunku po prostu, tak. No, pytanie, to jest w ogóle pytanie o przyszłość uniwersytetu, prawda? Czy uniwersytet w tej formie, w jakiej funkcjonuje obecnie, która to forma zakłada pewną strukturę feudalną, tak na dobrą sprawę, jest czymś, co jest, niektórzy mówią, potrzebne. Ja uważam, że tak, no, że potrzebne jest, bo potrzebna jest organizacja. Znaczy, nie możemy sobie wyobrazić takiej oto szkoły, do której przychodzi student i nie wie, co robić. Tak? Znaczy, to jest coś, co jest, na co się godzi, wybierając kierunek studiów, a później musi realizować program, który jest mu z góry narzucony. W obecnym czasie tak i tak student ma na przykład dostęp do sylabusów i może sprawdzić, co się na ćwiczeniach dzieje, czego w moich czasach nie było. Po prostu tak, ja nie przypominam sobie, kiedy studiowałem w latach 90., żeby studentom przyszło do głowy, żeby sprawdzać program, który jest im przedstawiany. Po prostu ten program został im nałożony, lektury na ćwiczenia czytaliśmy z tygodnia na tydzień. Na wykładach musieliśmy się udzielać, chcieliśmy po prostu, takie to były dosyć fajne czasy.
To też jest ciekawy wątek, bo prowadzi nas akurat do kwestii w ogóle świadomości studentów tego, co studiują, jakie kierunki studiują, po co studiują. No i największe akurat problemy tego typu wiążą się właśnie z humanistami. Za chwilkę zatem pogłębimy, zapytam właśnie pana o to w ogóle, co mają do zaoferowania aktualnie studenci kierunków humanistycznych, jakie mają braki właśnie, jakie mają plusy, ale zanim to uczynimy, robimy kolejną chwilę na oddech. Panie doktorze, co może w ogóle student humanistycznych kierunków zaoferować na przykład rynkowi pracy? Też warto byłoby wyeksponować właśnie ten element, że jednak podział dyscyplin właśnie, zwłaszcza naukowych, o którym rozmawiamy, też jest bardzo mocno, a właściwie chyba nawet najmocniej, nacechowany właśnie aspektem ekonomicznym. A zatem właśnie wydaje mi się, że studenci kierunków humanistycznych są pod tym kątem szczególnie napiętnowani. A zatem właśnie najpierw może plusy. Co oni mogą w ogóle zaoferować rynkowi pracy?
Znaczy, może wyjdę najpierw od minusów, bo to napiętnowanie studentów, zwłaszcza studentów humanistyki, bo o tym rozmawiamy, związane jest z takim bardzo potocznym myśleniem o tym, że student humanistyki nie ma jako takiego celu, ponieważ przedmiot jego zainteresowań tak na dobrą sprawę jest bardzo rozmyty. Proszę zwrócić uwagę, możemy, to pole znam najlepiej, tak, pole filozoficzne. Humanista, student filozofii. No, co po filozofii? Kiedyś mówiono, że po filozofii możesz robić wszystko, no ale przecież to jest jakiś banał, tak, jeżeli wszystko to tak na dobrą sprawę nic. No, rynek pracy ma to do siebie, że szuka konkretów i potrzebuje konkretnych ludzi. Humanista w konkretach mieści się o tyle, o ile jest w stanie go osadzić w pewnej holistycznej całości. I to mi się bardzo podoba w humanistyce, że ze humanistyką idzie pewna ciekawość i pewien ogląd całościowy, który kiedyś przyświeca myśleniu filozoficznemu.
No właśnie, ta ciekawość i ogląd całościowy to będą pewnego rodzaju cechy humanisty, tak? No jednak miały być te minusy, a okazuje się, że bardzo łatwo przekuwa pan właśnie wady humanisty w zalety.
Tak, bo to, co jest dla mnie, to, co jest we wszechogarniającym rynku takim, powiedzmy, używać pojęć gospodarczych, no, kapitalistycznym, tak, ekonomicznym. To, co z punktu widzenia tego rynku jest minusem, dla mnie jest plusem i rynek powinien o ten plus po prostu jak najbardziej zadbać, bo nie mam żadnych wątpliwości, że humanista, o ile, teraz już mówimy o humanistyce typowo akademickiej, tak? Już zapomnijmy o tym pojęciu humanistyki jako wszystkiego to, co ludzkie. Mówimy o humaniście, który jest, powiedzmy, studentem wydziału humanistycznego, żeby użyć tych ram strukturalnych właściwych dla akademii czy szkoły wyższej. No właśnie. To jest przede wszystkim ktoś, kogo cechą, jeżeli będzie dobrze wykształcony, a to zależy w dużej mierze od niego, tak na dobrą sprawę, jest myślenie elastyczne, jest to myślenie, które tak na dobrą sprawę będzie myśleniem przystosowawczym do każdej sytuacji. Nie mam wątpliwości, że student humanistyki, podkreślam, dobry student humanistyki jest kimś, kto będzie w stanie przekuć to, co robi, w pewną cnotę, którą jest w stanie przełożyć na rynek.
Właśnie, czyli gdybyśmy mieli właśnie tak zebrać to teraz, to istotnymi cechami humanisty właśnie w myśleniu, powiedzmy, akademickim będą pewnego rodzaju otwartość, właśnie pewnego rodzaju elastyczność i taka umiejętność dostosowania się do rynku pracy, tak? Dobrze, rozumiem, bo też dla mnie akurat najciekawsze właśnie w tym wszystkim jest to, że humanista po prostu jako taki w pana właśnie słowach został zobrazowany właśnie jako osoba naprawdę świetnie w ogóle czy przystosowana właśnie do świetnego odnajdowania się na rynku pracy, a zatem mnie za chwilkę będzie interesowało to, czy na rynku pracy faktycznie problem mają humaniści, czy jednak pewnego rodzaju, żeby użyć tej kolokwializmu, niedorajdy życiowe właśnie, czy pewnego rodzaju po prostu osoby mało ambitne. A zatem za moment właśnie rozstrzygniemy tę kwestię, a tymczasem tradycyjnie chwila na oddech.
Najgorsze zniewolenie, musieć mieć czego się zechce. Najlżejsza niezależność, niczego nie chcę. Siedzi nasz pobyt w handlowej galerii, to czas potrzebny, żeby zapełnić taką galerię posufit dziećmi, które umarły w tym czasie. Jeśli każdy niepotrzebny wóz, każda niepotrzebna torba, równa się życie, to spał na matematyce, kto śpi na matematyce.
Panie doktorze, kto ma problem na rynku pracy? Humaniści, czy jednak właśnie osoby mało ambitne, mało zaradne, takie, które na rynku pracy, czy na rynek pracy wyszły po prostu z pustymi rękoma, nie robiąc na studiach po prostu nic ambitnego?
Rozumiem pana pytanie, ale mógłbym odpowiedzieć przewrotnie, że wszyscy mają problem na rynku pracy, tak? No stąd mamy jakąś tam procentowo duże bezrobocie w zależności od regionu.
Okej, to kto ma szczególny problem na rynku pracy? Z odnalezieniem się na rynku pracy.
Każdy z nas. Ale nie tak zupełnie, zupełnie poważnie. No właśnie, to jest też znowu pewien taki styl myślenia, o którym pan teraz mówi, bardzo techniczny. Mianowicie mówi się o czymś takim, że humaniści mają problem na rynku pracy, ponieważ myśląc niestereotypowo, na przykład myśląc bardzo elastycznie, tak na dobrą sprawę do niczego się nie nadają, bo rynek pracy wymaga od nas konkretów, w związku z czym z punktu widzenia konkretów, które są to konkretami ścisłymi albo zarezerwowanymi dla tych właśnie umysłów ścisłych, to z tego punktu widzenia humanista będzie jakąś tam niedorajdą życiową. To jest sposób myślenia, który degraduje polską naukę do tak na dobrą sprawę tylko i wyłącznie ekonomii. No, to jest bardzo błędne koło, prawda? No, rynek pracy jest zarezerwowany dla tych, którzy pracy szukają. Jak już sobie powiedzieliśmy, rynek pracy w Polsce nie zapewnia tym ludziom pracy, tak? No bo inaczej to rzeczywiście mielibyśmy tutaj kraj mlekiem, miodem płynącym, a nie bezrobocie iluś tam procent i ludzi, którzy masowo po studiach na przykład wyjeżdżają na Wyspy Brytyjskie. Także to jest generalnie problem rynku pracy, tak, moim zdaniem. Natomiast nie problem samych humanistów, czy też nie problem samych ścisłowców. Przestrzegam przed myśleniem o humaniście jako o niedorajdzie, no bo stosując taką prostą dychotomię, no to na przykład ktoś, kto ukończy kierunek ekonomiczny, kierunek matematyczny, to on już jest taki tough guy, tak? Taki twardziel, który sobie doskonale ze wszystkim poradzi, natomiast ten biedny humanista to jest ten, właśnie, który ja może siedzieć tylko w bibliotece, biorąc pod uwagę, że humaniści rzadko już siedzą w bibliotece.
No ja właśnie bym chciał, żebyśmy spróbowali rozpatrzyć to na tych dwóch poziomach. Właśnie z jednej strony mamy humanistów i z drugiej strony mamy jednak absolwentów kierunków naukowo, przepraszam, nie naukowo, tylko matematyczno właśnie, przyrodniczy, no, czy naukowy, czy tak dalej.
No to właśnie to jest to, że kierunek humanistyczny tak samo jest kierunkiem naukowym, jak kierunek matematyczno-fizyczny.
Ale jednak, to nie mówię. Wydaje mi się, że zarówno absolwenci jednych, jak i drugich po prostu dyscyplin mają ten problem na rynku pracy. No ja tutaj mam powiedzieć przewrotnie. No niby mają wszyscy, no ale wydaje mi się właśnie, że i w jednym przypadku, i w drugim znajdą się właśnie ci po prostu, którzy to kompletnie nie mają pojęcia w ogóle, czy nie mieli nawet w trakcie studiów pojęcia o tym w ogóle co chcą robić, po co chcą robić. W ogóle nie myślą też, wydaje mi się, o rynku pracy w innych kategoriach niż te ekonomiczne. A zatem właśnie moje pytanie brzmi, jakie w ogóle postawy wobec rynku pracy już na studiach powinniśmy właśnie promować, powinniśmy w ogóle wspierać, prezentować, jakich postaw powinniśmy uczyć?
Moje doświadczenie, to się odwołam do mojego doświadczenia jako do nauczyciela akademickiego, ja dostrzegam coraz większą taką różnicę pokoleniową między tym, co było tutaj na Uniwersytecie Zielonogórskim, czy w ogóle w Zielonej Górze, powiedzmy 10 lat temu, a tym, co jest obecnie. Studenci, którzy obecnie przychodzą na studia, tak na dobrą sprawę mieliby problem z pytaniem, które zawsze kiedyś było pytaniem numer jeden, kiedy mieliśmy na przykład prawda, komisję egzaminacyjną na kierunek filozofia. To było pytanie o uzasadnienie wyboru kierunku. Okazuje się, że to pytanie było dosyć trudne. Znaczy, przychodzi ktoś, kto chce studiować filozofię, dostaje pytanie, dlaczego filozofia? No i zaczyna się długie milczenie, długa pauza, ewentualnie mówienie o tym, że zawsze lubił czytać, w związku z czym przyszedł na filozofię, żeby sobie poczytać. No rzeczywiście, na filozofii trzeba bardzo dużo czytać, ale to świadczy o jednej rzeczy, że gdybyśmy teraz znowu wrócili do tego, do tych wspaniałych czasów, kiedy chętnych na studiowanie na filozofii czy jakiegokolwiek innego kierunku humanistycznego było tak dużo, że musieliśmy robić taką, tak zwany odsiew, czyli po prostu kilka osób na jedno miejsce i prowadziliśmy wtedy egzamin. Gdybyśmy dzisiaj wrócili do tej formy egzaminacyjnej i pytali tych ludzi, dlaczego w ogóle chcą studiować to, co wybrali jako kierunek studiów, no to mieliby niesamowity problem z odpowiedzią na to pytanie. Mogę się założyć, że dotyczyłoby to tak samo filozofów, socjologów, jak i matematyków. I no co może powiedzieć matematyk, że no co, zawsze lubiłem liczyć, dlatego przyszedłem studiować matematykę. Pewnie taką odpowiedź byśmy znaleźli. Ale to ukierunkowuje nas na to, o czym tutaj mówimy. Mianowicie, że bardzo często na studia przychodzą ludzie przypadkowi. I dlaczego? Dlaczego tak jest? Dlatego, że się ludziom wydaje, że muszę mieć papier. I to jest w większości przypadków podstawa ich studiowania. Natomiast już na tych studiach wiedzą, że ten papier im się tam może do niczego nie przydać, ale chcą go po prostu mieć. Nie wiem, traktować jako wentyl bezpieczeństwa, że fajnie jest mieć magistra, bo fajnie jest mieć magistra inżyniera i tym podobne rzeczy, ale bardzo często jest tak, że studenci, czy to są studenci właśnie tych nauk ścisłych, czy to są to studenci tych nauk humanistycznych, tak na dobrą sprawę traktują studia jako albo przedłużenie pewnej formy młodości, albo właśnie możliwość spełnienia się z kolegami, koleżankami, co też będzie pewnym przedłużeniem formy młodości. Natomiast już myślą o tym, żeby się zajmować czymś zupełnie innym.
No ale patrząc nawet na papier...
90% przypadków.
Tak. Patrząc na papier w ogóle w kontekście chociażby zwykłego prestiżu posiadania właśnie tego dyplomu, to i tak będziemy wracać do elementów właśnie ekonomicznych. Będziemy wracać właśnie do rynku pracy. A zatem mnie będzie interesowało to w ogóle, czym jest uniwersytet. Czy on ma odpowiadać, powiedzmy, za pewnego rodzaju kreowanie właśnie narodowej kultury, czy nawet i światowej, czy po prostu za produkcję kolejnych elementów właśnie tej wielkiej machiny zwanej po prostu rynkiem pracy, zwanym właśnie kapitalizmem. Ale zanim właśnie poruszymy te kwestie, posłuchajmy sobie elektrycznych gitar.
Dzieci wesoło wybiegły ze szkoły, zapaliły papierosy, wyciągnęły flaszki, chodnik zapluły, ludzi przepędziły, siedzą na ławeczkach i ryczą do siebie.
Kłania się wam po raz kolejny Mateusz Jankowski. Słuchacie oczywiście Novum na antenie Akademickiego Radia Index. Moim gościem jest dr Tomasz Turowski, z którym rozmawiamy o humanistyce w Polsce, o studentach właśnie, zwłaszcza kierunków humanistycznych. Do tej pory zdążyliśmy już sobie nakreślić pewnego rodzaju problemy, ale zanim dotrzemy do istoty w ogóle tego poważnego problemu, jakim jest w ogóle spojrzenie na humanistykę właśnie w rzeczywistości, zwłaszcza rynkowej i zawodowej, chcemy sobie porozmawiać o roli uniwersytetu. Panie doktorze, to jak to w końcu jest z uniwersytetami? Czy one odpowiadają faktycznie za kreowanie kultury? Czy one mają po prostu funkcję kulturotwórczą, czy jednak bliżej im będzie właśnie do takiej fabryki produkującej po prostu kolejnych pracowników, kolejnych po prostu profesjonalistów, kolejnych zawodowców, takie trybiki w machinie zwanej po prostu rynkiem pracy?
Uniwersytety powinny mieć taką formę kulturotwórczą. A tymczasem przez wszechogarniający rynek, ekonomię, stają się tak na dobrą sprawę narzędziem technicznym wytwarzającym osoby, które albo sobie poradzą na tym rynku pracy po uniwersytecie, albo sobie nie poradzą. Zupełnie się odwróciła rola uniwersytetu. To jest coś zdumiewającego.
No właśnie, z jakiej na jaką?
Uniwersytet przede wszystkim, tak jak powstał i tak jak rozumiem jego historię, był zawsze skupiskiem wolnych ludzi. Wolnych...
Tak intelektualnie? Właśnie w jakim kontekście wolnych?
Wolnomyślących, tak. To znaczy nie myślących wolno, tylko po prostu tych, którzy mieli prawo do ogłoszenia pewnych idei. Mówimy o wolności debaty akademickiej i o wielu innych rzeczach. Uniwersytet temu służył kiedyś, prawda? Teraz uniwersytet stał się coraz częściej, staje się niestety jedną z wielu korporacji. To jest rzecz, która mi się bardzo nie podoba i bardzo mi nie odpowiada. Rynek po prostu, powiedzmy rynek, chociaż to też będzie oczywiście ogólnik, tak? No, co to jest ten rynek? No, mówimy po prostu o sytuacji ekonomicznej. rynek wymusił to, że uniwersytet stara się do tego rynku albo dobić, albo stara się do tego rynku dostosować, a dostosować to jest może lepsze słowo.
No to jest właśnie dobić. Kolejna ciekawa kwestia. Czy powinien się dostosowywać?
No właśnie nie. Ja uważam, że nie. No to rolą uniwersytetu było to, aby raczej kształtował ten rynek, a nie zgadzał się na to, jaki ten rynek jest. Stąd to, o czym sobie mówiliśmy, mianowicie powstały nie tak dawno Komitet do spraw ratowania humanistyki, tak? Zwróć uwagę, że w nazwie ma ratowanie. Znaczy, to, co to znaczy? Znaczy, że z tą humanistyką jest na tyle kiepsko, że trzeba ją ratować.
No właśnie, to jakie są zagrożenia, z jakimi musi mierzyć?
Oczywiście, jeżeli nie wiesz, o co chodzi, to zawsze chodzi o pieniądze. I tutaj w dużej mierze niestety ten aspekt ekonomiczny taki jest, że na humanistykę idzie o wiele mniej pieniędzy niż na inne kierunki, tak? I to jest głównie ta ekonomia jest tutaj taką kością sporu, na którą się humaniści ale tak właśnie nie chcą zgodzić.
Świetnie jakby zmierzamy do tej istoty problemu, bo też właśnie ciekawi mnie, na czym tak na dobrą sprawę polega powaga tego problemu. Na tym po prostu, czy na tym, że humaniści, nie wiem, może na rynku pracy nie mają dostatecznych, powiedzmy, atutów w postaci przykładowo odkryć naukowych, odkryć właśnie różnego rodzaju technologicznych, zwłaszcza właśnie na polu, czy to informatycznym, czy to jakichś pierwiastków, jakichś właśnie substancji, typu, nie wiem, grafen chociażby. Właśnie na czym polega istota tego problemu? Czego brakuje właśnie humanistom, a co mają ścisłowcy i co sprawia właśnie, że to oni są lepiej opłacani?
Znaczy, ja mówię, że nie chcę tutaj...
I oczywiście też zamykam się w strukturze akademickiej cały czas.
Oczywiście, ale nie chcę tutaj mówić o tym, że to jest trochę źle postawione pytanie, no, czego brakuje humanistom? No, niczego. No, a co brakuje, czego brakuje na przykład ścisłowcom? No, też im pewnie niczego nie brakuje. No, problem jest taki, żeby każdy był dobry w tym, co robi, a rynek, tak przynajmniej byśmy chcieli, traktował tych ludzi równo, no, a nie traktuje równo, no i to jest ten główny problem, bo tak jak pan zauważył tutaj i słusznie, że na przykład ścisłowiec, nie wiem, astrofizyk, matematyk, ekonomista jest w stanie coś odkryć, tak, coś opisać, tym podobne rzeczy. Natomiast humanista nie jest od tego, żeby odkrywać nowego pulsara czy nową gwiazdę. To jest z góry go dezawuuje właśnie prawo rynku.
Bo właśnie, od czego jest, co moglibyśmy nazwać równie wartościowym?
Słucham?
Od czego jest właśnie, co moglibyśmy nazwać równie wartościowym? Jak na przykład właśnie odkrywanie nowych gwiazd przykładowo?
Znaczy, ale odkrywanie nowych gwiazd jest równowartościowe z czym?
No właśnie to jest moje pytanie. Z czym mogą być równowartościowe w kontekście właśnie oferty ze strony humanistów?
Znaczy, nie wiem, czy to znaczy, że jest coś równowartościowe.
Bo ja szukam właśnie takiej płaszczyzny.
Po prostu te grupy, o których mówimy, które zaczęliśmy od tego, że humanistyka była czymś jednorodnym, tak? Znaczy po prostu czymś dotyczącym człowieka. Sytuacja wolnego rynku, sytuacja ekonomiczna, przede wszystkim niestety sytuacja polityczna doprowadziła do tego, że dzisiaj mówimy o humanistyce kontra nauki ścisłe. Nauki ścisłe kontra humanistyka. Kto jest lepszy na rynku pracy? Ano ci ścisłowcy, bo oni mają uchwycony przedmiot, bo oni mają pole zadań, bo oni coś wytwarzają i tym podobne rzeczy. A humanista niczego nie wytwarza. No bo na pytanie, co humanista wytwarza, no że odpowiedź wytwarza ducha. No a co to w ogóle znaczy na rynku pracy?
Właśnie,
to nie znaczy zupełnie nic.
Za chwilę zapytam właśnie pana o to, co to jest w ogóle ten duch. Bo to jest też pojęcie właśnie, które de facto chyba w XIX wieku zwłaszcza zostało napiętnowane właśnie jako coś, czego nie powinno się jakby wiązać z empirią przykładowo, ale zanim to uczynię, robimy właśnie chwilkę na oddech. Wracamy na antenę Akademickiego Radia Index. Jest to końcówka audycji Novum. Przed chwilą właśnie zdążyliśmy poruszyć wątek ducha w kontekście właśnie humanistycznym i w ten sposób będziemy powoli docierać do ostatniego z zaplanowanych akurat tematów, czyli właśnie do filozofii. Ale zanim o tym, panie doktorze, co to jest w ogóle ten duch, którym dysponują humaniści, którego ewentualnie mogą wytwarzać?
Czy to jest w znaczeniu humanistycznym, to jest powiedzmy pojęcie, które ukształtowało się gdzieś w XIX wieku, w drugiej połowie wieku XIX na pewno. Aczkolwiek musimy oczywiście pamiętać, że znaczenie ducha jest tak stare jak świat. Tak? No to zaznaczenie filozoficzne oczywiście i pewnie jeszcze wcześniejsze.
No nie, no właśnie z tego starego
świata nie będziemy tutaj mówić oczywiście o znaczeniu religijnym, tylko powiedzmy o takim znaczeniu filozoficznym, czy też prosto naukowym.
Właśnie chciałem, żebyśmy filozofią spuentowali naszą
audycję. W wieku XIX ukształtował się pewien pogląd na filozofię i na naukę, który nazywamy pozytywizmem, z takim radykalno-pozytywistycznym nastawieniem, które było uważane za nastawienie scjentystyczne, że mianowicie filozofia ta prawdziwa, ta ścisła właśnie, dotyczy tych przedmiotów, które są mierzalne, tak? Czyli są na przykład doświadczalne, które są weryfikowane i falsyfikowane. I na przykład pojęcie humanistyki, czy nauk humanistycznych, czyli właśnie nauk o duchu, bo musimy pamiętać, że w wieku XIX nie istniało coś takiego jak nauki humanistyczne, tylko po prostu były to nauki o duchu. Niemcy mówili o tym Geisteswissenschaften, tak?
No ale to w końcu ewoluowało do tego, co mamy dzisiaj.
No właśnie. I filozofia scjentystyczna wypiera, proszę zwrócić uwagę, że w wieku XIX mieliśmy do czynienia z pojęciem humanizmu na gruncie filozofii. Znaczy filozofowie, którzy uważali siebie za prawdziwych filozofów, scjentystów, uważali, że nauki o duchu to są pseudonauki, tak? Bo albo mają prowiniencję religijną, albo ewentualnie mają prowieniencję metafizyczną. W związku z czym, czy też po prostu teologiczną, w związku z czym, że no nie wiem, nikt nigdy nie widział Boga, tak, a filozofia w wydaniu scjentystycznym jest po to, żeby uzasadnić to pole widzenia, no to wykluczono nauki humanistyczne i odmawiano im prawa nauk. No i pojawił się taki filozof jak Wilhelm Dilthey, który stwierdził, że zarówno nauki ścisłe, jak i nauki humanistyczne to są nauki po prostu, tak, tylko że mają inne przedmioty. No, przedmiotem Geisteswissenschaften jest po prostu ten duch, rozumienie, życie, płynność, egzystencja, zwał jak zwał. Filozofia życia po prostu, tak? Ale to też jest filozofia, wbrew temu, co mówili scjentyści, którzy uważali, że pojęcie ducha nie jest filozoficzne.
Właśnie, humanistyki nie jest filozoficzne. Interesujące jest w ogóle to, że w trakcie praktycznie całej naszej dzisiejszej rozmowy toczył się właśnie pewnego rodzaju wątek odrywający filozofię od humanistyki, bo de facto właśnie humanistyka i filozofia nie mogą być pojęciami tożsamymi. Często właśnie jest tak, że filozofia jest, powiedzmy, zwłaszcza w myśleniu potocznym właśnie, jest wchłaniana po prostu w obręb, powiedzmy, humanistyki, ale gdybyśmy mieli tak oderwać te pojęcia, czym one będą się różniły?
Znaczy, początkowo we wczesnej fazie rozwoju greckości, czy myśli greckiej, tej powiedzmy przedplatońskiej, czy presokratejskiej, one się nie różniły niczym. Znaczy, trzeba pamiętać, że w języku greckim nie funkcjonowało coś takiego jak humanum, bo humanum jest pojęciem rzymskim, tak? Czyli pojęciem z kultury łacińskiej, kultury języka łacińskiego. To jest to, ale kiedyś filozofia była tą domeną holistyczną, tak, która mówiła o pewnym całości nazywaną całością bytu i tym podobne rzeczy. Czyli tak na dobrą sprawę czymś, co w późniejszym okresie zostało nazwane humanistyką, że humanistyka to dotyczy wszystkiego, co ludzkie, tak, tym bytem jest to, co ludzkie. Natomiast, jak już też mówiliśmy sobie w którejś tam z odsłon, już w starożytności, w IV wieku przed naszą erą, w szkole Arystotelesa ukształtował się taki pogląd, że filozofię da się ocalić, jeżeli się ją poszereguje, tak? Czyli jeżeli się wyznaczy inne przedmioty tym subdyscypliną filozoficzną. I od tego czasu zaczęło się wyszczególniać różnego rodzaju kierunki zainteresowań filozoficznych.
Jak się kazało,
doprowadziły do degradacji.
Tak,
to możemy tak mówić, zaszkodziły. Znaczy... Mamy pewną płynność rozwoju tego, tak? Ciężko mówić tutaj o zaszkodzeniu czymkolwiek. Ale podejrzewam, że ta sytuacja, z którą my się obecnie spotykamy jako sytuacją taką humanistyczną, kryzysową dla tej humanistyki, no jest stara jak świat. No, jeżeli sobie do tej pory radziliśmy, no to mam nadzieję, że sobie poradzimy również, bo gdybym miał jakoś spuentować...
No właśnie, ja bym pana prosił o spuentowanie, ale za chwilkę. Zanim jeszcze dojdziemy do puenty, ja jeszcze mam takie właśnie pytanie związane w ogóle z celem, powiedzmy, czy w ogóle z istotą tego podziału, bo zwróćmy uwagę właśnie też na gruncie filozoficznym. Mamy przykładowo spór kreacjonistów właśnie, czy zwolenników tak zwanego intelligent designu właśnie z darwinistami, właśnie ze zwolennikami ewolucjonizmu. No ale okazuje się, że zarówno po jednej, jak i drugiej stronie mamy i filozofów, mamy właśnie i biologów pokroju Dawkinsa. I gdybyśmy mieli się tak w ogóle wznieść ponad te, powiedzmy, podziały typowo światopoglądowym, to nazwą, co powinno być naszym celem w kontekście właśnie, powiedzmy, przejścia czy wyjścia ponad te podziały?
Co powinno być celem, no, ale celem osobowym, indywidualnym, czy
mogą
celem...
Bardziej społecznym. Bardziej jednak społeczny cel mnie interesuje.
Chciałbym powiedzieć, że takim głównym celem humanistyki, który miałby się przełożyć na cel społeczny, ma być to, żeby nam się lepiej żyło w przyszłości, tak? Znaczy, cały czas w to wierzę, może jestem naiwny.
No to będę musiał za kilka tygodni zrobić z panem audycję i zapytać o to, co to znaczy, żeby lepiej się
żyło. Natomiast myślę sobie, że ta zasadnicza różnica, która się tam ukształtowała pomiędzy, no dobra, już przyjmijmy te kalki pomiędzy tymi humanistami, a tymi ścisłowcami, to jest jakoś tak, że jeżeli ścisłowcowi, czy powiedzmy umysłowi ścisłemu coś nie wyjdzie wynik jego badań, oczywiście będzie je powtarzał, będzie szukał dalej, a będzie się zastanawiał, dlaczego mu nie wyszło. Natomiast humanista pewnie sięgnie na bytu, może chce czegoś, czego w ogóle nie ma i się będzie pytał, a dlaczego nie? Mhm. I to jest ta zasadnicza różnica, prawda? Tak mi się wydaje. Różnica wyników. Co mi się podoba w humanistyce, to to, że tutaj nie ma wyników i nigdy nie będzie.
No właśnie, to akceptować po prostu.
Bo to nie jest coś praktycznego. Tak? No, oczywiście możemy mówić, że dyscypliną etyczną, praktyczną, filozoficzną jest etyka praktyczna i to jest coś praktycznego, ale to się ma nijak do praktyki rynkowej na przykład. Tak?
Jasne. Panie doktorze, zbliżamy się właśnie do końca. Czas goni, a zatem właśnie dwa słowa puenty i ewentualnie pozdrowienia.
Pozdrawiam wszystkich, którzy myślą nieszablonowo, czyli humanistów i niehumanistów. Rzecz oczywista. Natomiast wiem, że fajnie jest myśleć tak dychotomicznie, myśleć w kategoriach czerni i bieli, ale świat jest o wiele bardziej kolorowy, niż żeby mielibyśmy go szufladkować w nauki ścisłe, w nauki humanistyczne. To są wygodne narzędzia rynkowe, techniczne, ale tak na dobrą sprawę szaremu człowiekowi do niczego niepotrzebne i po prostu róbmy swoje, tak? No to jest najważniejsze. Jeżeli ktoś chce być dobrym fizykiem, niech będzie dobrym fizykiem. Jeżeli chce być dobrym humanistą, no to rób wszystko, żeby być tym dobrym humanistą.
A zatem dążymy do tego, żeby być dobrym. Mhm. Dziękuję panu bardzo za wspaniałą rozmowę.
Bardzo.
Wam życzę miłego wieczoru i słyszymy się już za tydzień.